Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
Kamil Gapiński, witam was moi drodzy bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek naszego programu olimpijskiego. Dziś porozmawiamy sobie z ostatnim polskim medalistą olimpijskim w boksie. Mamy w tej dyscyplinie, wspaniałe tradycje, bo przecież chociażby tacy zawodnicy jak Leszek Błażyński, jak Zbigniew Pietrzykowski, jak Leszek Drogosz, jak Paweł Skrzecz, no wiele cudownych nazwisk, Zbigniew Pietrzykowski, Jerzy Kulej przede wszystkim, Marian Kasprzyk, Józef Grudzień, to są takie nazwiska, które myślę każdy szanujący się kibic polskiego sportu absolutnie zna. Natomiast no, w tym boksie sytuacja nie wygląda zbyt dobrze, jeżeli chodzi o ostatnie lata, a przez ostatnie lata to prawdę mówiąc rozumiem no, ponad pół wieku, bo przecież ostatnim polskim medalistą olimpijskim w tej dyscyplinie sportu był Wojciech Bartnik, który w 92 roku zdobył brązowy krążek w wadze półciężkiej. Przed nim w 88 roku mieliśmy kilka medali, tam obrodziło tymi medalami, jeżeli chodzi właśnie o brązy, no bo Jan Dydak, Henryk Petrich, Andrzej Gołota przecież także jest medalistą olimpijskim oraz Janusz Zarenkiewicz. Tacy ludzie sięgali wówczas po ten brąz, no i to były piękne czasy, można by rzec, polskiego boksu, jeżeli porównamy do tych teraz, no bo jeżeli porównalibyśmy do tego, co działo się w 64 roku i tego wysypu złotych medali, to myślę, że mogłoby być różnie. Z tego, co słyszę, jest już z nami pan Wojciech Bartnik. Witam serdecznie. Halo, halo, czy się słyszymy, panie Wojtku?
Dzień dobry, witam panie Kamilu, witam serdecznie. O,
słyszymy się, dobrze, no to jestem już spokojny, to jestem bardzo zadowolony. Ja bym rozpoczął, zanim porozmawiamy o tym, co jest teraz, to jednak pogadałbym o tym, co było kiedyś, bo to jest trochę tak, panie Wojtku, że w XXI wieku chełpimy się tym, jak wspaniale radzą sobie polskie wiosła, że wioślarze są takimi ludźmi, na których zawsze można liczyć, bo wiadomo, że oni z igrzysk przywiozą medal, a najpewniej nawet ze dwa albo trzy. No i pewnie z pana perspektywy trochę boli serce, że w XXI wieku nie możemy tak się chełpić bokserami, no bo jak popatrzymy na tę liczbę medali, jakie my zdobywaliśmy od 52 do 92, czyli przez 4 dekady, to był taki moment, że bokserzy byli jednymi z najpewniejszych, powiedziałbym, polskich sportowców w kontekście stawania na podium olimpijskim.
No, trzeba powiedzieć, że na drugim miejscu byliśmy zaraz po lekkiej atletyce, jeśli chodzi o zdobycze medalowe na Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście tak. No, muszę powiedzieć, że dlaczego? No, dyscyplina jest trudna, trochę inna, jak wiosła, tych zawodników jest zdecydowanie więcej. Gdybyśmy tak chcieli porównać, akurat statystyk nie znam, ale myślę, że pięściarzy jednak jest zdecydowanie więcej, stąd jest większa konkurencja.
No my, tak jak mówiłem, ostatni medal zdobyliśmy w 92 roku, zdobył go właśnie nasz dzisiejszy rozmówca Wojciech Bartnik. Prosiłbym trochę o wspomnienie tych igrzysk, bo znam je z różnych perspektyw, to znaczy z perspektywy Arkadiusza Skrzypaczka, z perspektywy srebrnej drużyny olimpijskiej i między innymi naszego kolegi redakcyjnego Wojtka Kowalczyka, i dużo osób wspomina, że igrzyska w Barcelonie to w ogóle były najpiękniejsze igrzyska, na jakich byli, i też dużo takich historyków, znawców typu Maciej Petruczenko z Przeglądu Sportowego mówi, że to były naprawdę fantastyczne igrzyska. Jak pan je odbiera po ponad ćwierć wieku?
Nazwiska tych panów, których pan wymienił, znam jak najbardziej. Sportowcy, dziennikarze wspaniali. Powiem tak, zgadzam się z tym. Ja dokładnie nie mogę powiedzieć dlaczego. Znaczy, ja powiem dlaczego, ale bo właśnie dlatego, że zdobyłem medal olimpijski, bo gdybym go nie zdobył, to bym powiedział, że te igrzyska nie były dobre dla mnie. Natomiast ze względu właśnie na to, ja bardzo cierpiałem tam, muszę powiedzieć, bo już będąc na miejscu, muszę wyznać, że przygotowania naszych pokoi, miejsc, gdzie spaliśmy, gdzie odpoczywaliśmy, były po prostu fatalne. Były słabe, co będę mówił, były słabe, nie były wykończone, nie było klimatyzacji, było bardzo gorąco, w nocy było, nie wiem, około 30 stopni. To po prostu była tragedia, nie zapomnę. W dzień dawało się jakoś wytrwać, można było pójść sobie gdzieś nad wodę, ten wiaterek wiał, na to, czy pójść do misji, gdzie była klimatyzacja, natomiast pokoje były w takim stopniu, że tak powiem, no nieprzygotowanym do tego, żeby sportowcy mogli odpoczywać i regenerować się.
Mm-hmm. No mi właśnie opowiadał Adam Korol, jak robiliśmy niedawno wywiad i mówiłem mu o tym, że nie będzie już tak naprawdę przecież teraz w Tokio w związku z pandemią czegoś takiego jak stołówka olimpijska, że mogą sportowcy spotykać się w pokojach. To Adam się tylko zaśmiał i powiedział, widać, że nie byłeś na igrzyskach, bo w pokojach to się ledwo mieści łóżko, szafka i można jeszcze torbę ewentualnie rozpakować, ale tylko pod warunkiem, że nie jest za duża, bo jak jest duża, to już jej tam nie otworzysz, bo nie ma miejsca.
Tak, tak, no tak można powiedzieć, że takie cele trochę jak u benedyktynów albo innych zakonników, bo naprawdę miejsca jest niewiele. No i zależy, bo czasami było tak, że były dwie osoby w pokoju, no to jedno łóżko z jednej, drugie z drugiej, szafka gdzieś po środku, pamiętam, to było akurat w Atlancie. Też uważam, że słabo było przygotowane, aczkolwiek pozytywem było to, że była klimatyzacja. Jednym było za gorąco, drugiemu za zimno i też była walka, ale to było przyjemne. Natomiast Barcelona, jeśli chodzi o to sprawy organizacyjne, infrastrukturalne, słabiutko. No ale medal olimpijski, no to wielka radość i zawsze będę mówił, że Barcelona to Barcelona. No, po prostu wspaniałe miasto, wspaniały kraj.
Pan tam jechał z takim właśnie przeświadczeniem, że podium olimpijskie tylko go interesuje, czy zupełnie nie? Bo myślę, że wielu z naszych młodych słuchaczy może nie znać kontekstu tego, czy Wojciech Bartnik był wtedy w czołówce swojej wagi, czy raczej był takim gościem, na którego się mówi teraz underdog, że startował trochę z pozycji osoby niedocenionej. Jak to było w tamtych czasach?
No raczej tak, jak pan powiedział, w tej pozycji człowieka niedocenionego, bo pamiętam, no dlaczego? Z tego względu, że byłem pierwszym rezerwowym z Europy. To było niesamowite uczucie, takie ciągła walka, bo muszę powiedzieć, turniej kwalifikacyjny odbył się we Francji i w ostatniej chwili trener mówi, Wojtek mówi, zabierają miejsce Hiszpanie, bo stwierdzili, że w kategorii półciężkiej nie mają szansę, więc mogą zabrać chyba 10 miejsc, zabierali dla 10 kategoriach, no i zabrali właśnie w kategorii półciężkiej i toczę walkę pierwszą, wygrywam bardzo zdecydowanie z Duńczykiem, gdzie potem zaraz można było przeczytać, że to była zemsta Bartnika za piłkarzy, którzy przegrali 5-0. Nie pamiętam, była taka sytuacja. To takie było miłe, że mogłem jakoś odegrać na Duńczyku. Do czego zmierzam? I potem moja porażka z Francuzem, z taką gwiazdą późniejszą, przegrywam tą walkę na punkty, no myślę, że zasłużenia, aczkolwiek po wyrównanym boju, no potem dowiaduję się, że muszę stoczyć dwie walki, żeby być pierwszym rezerwowym, no i toczę pojedynek ze Szwedem Kejskim, wspaniałym pięściarzem, który później dochodzi do walki o tytuł Mistrzostwa Świata i chyba nawet wygrał, później dopiero w obronie przegrał w kategorii półciężkiej na Florydzie, pamiętam, tak śledziłem troszeczkę drogę tych pięściarzy, no ten Francuz, z którym wcześniej przegrałem również, ale dla mnie to był kandydat na medal olimpijski, a nie udało mu się zdobyć tego medalu, bo wcześniej przegrał przez techniczny knockout. No i co, i z tym Kejskim toczę bój bardzo ciężki, wygrywam 4-1. No i potem walka z zawodnikiem z Czechosłowacji, wygrywam przed czasem w drugiej rundzie. No i co, no i jestem pierwszym rezerwowym. No i tak. I
kiedy
tak
się pan dowiedział, że z rezerwowego, że tak powiem,
bardzo późno,
podnosi
bardzo
się z ławki?
No. Proszę pana, bardzo, bardzo późno, ale już tak naprawdę jestem człowiekiem, myślę, że dużej wiary, więc wierzyłem w to, że pojadę, ale już po paru miesiącach tego wspólnego jeżdżenia na te zgrupowania, non-stop zgrupowania, ciągle czekam, oczekuję, rozmawiam z trenerami, mówię, trenerze, to już się zwolniło, no jeszcze nie, jeszcze nie, musisz mieć więcej cierpliwości, dobrze, to się uczę tej cierpliwości. Dosłownie 2 tygodnie przed igrzyskami po prostu zrezygnowałem z wyjazdu. To był ostatni wyjazd do Asyżu, do Włoch na sparingi. No i co, i mówię, nie, wziąłem kartkę, długopis napisałem: trenerze, dziękuję bardzo, ale nie, już po prostu życzę wszystkiego dobrego zawodnikom, wam trenerom, ja rezygnuję, już jadę sobie po prostu na wakacje, bo tak naprawdę jestem skatowany psychicznie i fizycznie. No i jak ten list dostawiłem, spakowałem się, pojechałem i na drugi, i na, przepraszam, na za dwa dni, kiedy oni już pojechali do Włoch, dowiaduje się przez funkcjonariusza policji, który przychodzi do mnie do domu, że mam przyjechać do klubu sportowego Gwardia. Coś tam się wydarzyło, trener kazał, przyjeżdżam, dowiaduję się właśnie, że miejsce się zwolniło i jadę na igrzyska.
Pierwsza myśl jaka była? O Boże, tak? Czy jakiś stres? Czy jak to było?
Nie, radość, wielka radość właśnie. Bardziej o Boże, jak pięknie, jak cudownie. I już skrzydła podwójne, już trening, bo tak parę dni nic nie robiłem, odpoczywałem gdzieś tam, powiedzmy, relaksowałem się delikatnie podczas gry bilarda, bo była moja jakaś taka odskocznia od tej szarej rzeczywistości codziennej. I co? No i trener zaraz, konsultacja z trenerami innymi, trzeba sparing partnerów ściągnąć, ale skąd ich wziąć, bo przecież oni są we Włoszech na zgrupowaniu kadra, a ja muszę tutaj półtorej, nie wiem, dobry tydzień trenować, prawda, i to dosyć intensywnie. No i wtedy telefon, pan Ludwik Dendery, wspaniały trener, z trenerem Gosiewskim, Strasburgerem, doszli do wniosku, że trzeba ściągnąć tych chłopaków. No i udało się ściągnąć też Przemka Saletę, który akurat wrócił z Florydy, gdzie zdobył też chyba swój pierwszy tytuł, wtedy mistrza Florydy w kategorii cruiser. Mm-hmm.
No, no dobrze, no. To wróćmy teraz, przenieśmy się na same igrzyska. Pierwsza walka, jak to wyglądało, panie Wojtku?
Pierwsza walka. No, ja panu powiem tak, ja powiem taką historię, bo to jest, myślę, ciekawe i tak się to sprawdziło bardzo. Czekaliśmy wszyscy na losowanie. Przychodzi, najbardziej przeżywał kolega z kategorii ciężkiej, mówi: trenerze, ilu Kubańczyków mamy? A trener Wybicki mówi: spokojnie, dwóch Kubańczyków trafiliśmy. No to teraz każdy mówi: Boże, żebym nie, tylko nie ja. No i tak dochodzi do kategorii półciężkiej. Trener mówi: no Wojtek, walczysz z młodym, a jakiś młody tam z Puerto Rico. No potem okazuje się, że to wicemistrz świata młodzieżowy, także olbrzymi talent. No i w ciężkiej wadze akurat Krzysiu trafia na Kubańczyka, a mógł być tylko jeden, Felix Samo.
No tak. No.
I wcześniej chyba na Gonzalesa trafił, przepraszam, nie Gonzalesa, Reyesa chyba trafił Olszewski, Lesiu, także też miał pecha, no bo w pierwszych walkach trafić na takich tuzów, no to jest ciężko. No i co, i ja tak wziąłem sobie tabelkę i mówię: tak, no tak głośno. Chłopaki się śmieją czasami, jak spotkamy się, mówią: ty to jesteś normalnie farciarz. No i to, co powiedziałem, ja mówię: tak, no z tym Portorykańczykiem wygram, o fajnie, jakby w drugiej walce wygrał ten Bengu Semia z Afryki, którego pokonałem kiedyś, to byłoby dobrze. Oczywiście to był mistrz Afryki z Algierii. No i potem mówię: no to tutaj tak patrzę, no to aha, no to Espinoza, moja legenda i zarazem mój idol, taki sportowy z Kuby, więc mówię: no to później z Espinozą, no tak sobie, a potem co będzie, to będzie. No i tak się stało, pokonałem tych trzech pięściarzy.
Ja myślę sobie, że ta pana walka z Niemcem Torstenem Majem, to gdyby pan dostał dolara za każdym razem, gdy musiał o niej opowiedzieć, to w tej chwili nie musiałby pracować, tylko był już milionerem, bo zakładam, że przez ponad ćwierć wieku to był pan 100 razy o to pytany, ale ja nawet to kojarzę z perspektywy młodego 9-letniego chłopca, który po raz jeden z takich pierwszych razy w życiu, gdy poczułem się w jakiś sposób oszukany i okradziony, bo widziałem, że to Polak bił Niemca, a nie Niemiec Polaka, a potem zobaczyłem, że Niemiec wygrał. I trochę to było takie perspektywy dziecka niezrozumiałe. Zakładam, że z perspektywy pana pewnie trochę bardziej, bo wtedy sekretarzem generalnym AIBA, przypomnijmy, czyli Federacji Boksu Amatorskiego, był Karl-Heinz Wehr. No i ciągnęła się za tym gościem afera za aferą. Miał nawet powiązanie ze Stasi, więc no tam duży smród, że tak powiem, się odbył na tych igrzyskach.
Tak, to prawda. Ja muszę powiedzieć tak, no chciałem wszystko zrobić, dałem siebie wszystko, żeby tą walkę wygrać, ale jednak gdzieś tam bo trochę mnie paraliżował. Styl niemiecki bardzo specyficzny, prosty, ale konsekwentny. No, tak jak pan powiedział, dostałem dwa ostrzeżenia od sędziego hiszpańskiego. On dostał jedno ostrzeżenie, Thorsten, ja dostałem dwa za niby zaatakowanie głową, wcale tak nie było, to można zobaczyć, jest to na YouTubie i setki tysięcy już oglądalności miało. Ja też obejrzałem kilkadziesiąt razy i muszę powiedzieć, no, że tej walki nie przegrałem. No cóż, może dwa razy mnie trafił, może trzy razy. Był to wyrafinowany boks, bo tak naprawdę byśmy boksowali bardzo oszczędnie i tak mądrze, można powiedzieć. Dwóch mańkutów się spotkało. Walka o finał olimpijski. Szkoda, ale no nie wiem, czy...
To jest coś takiego, co pan do dzisiaj czasami przeżywa, czy jednak człowiek to wyrzucił z głowy i cieszy się bardziej z tego, że ma ten medal olimpijski i jakby już pogodził się z tym, że to było, minęło?
Wie pan co, ja się pogodziłem. Dlaczego? Dlatego, że pół roku później pokonałem Thorstena Maja na Mistrzostwach Świata w Tampere. Więc myślę, nie rozpamiętuję tego absolutnie. Po prostu myślę, że gdyby może inny sędzia był, trudno powiedzieć. No to akurat tak.
A czy rywal, z którym on walczył potem w finale o złoto, to był zawodnik w pana zasięgu? Kto to był?
I też go pokonałem później. To był Rotislav Zauliczny z Ukrainy. Wtedy była to wspólnota państw niepodległych. Wygrałem z nimi to bardzo widocznie, ewidentnie kiedyś na meczu ligowym. Akurat on walczył w Gwardii Warszawskiej. Ja walczyłem, wiadomo, tradycyjnie w moim klubie macierzystym Gwardii Wrocław. Spotkaliśmy się, stoczyliśmy bardzo, no myślę, że wspaniały bój, taki męski, i zdecydowanie wygrałem każdą rundę.
Moi drodzy, Wojciech Bartnik występował także na igrzyskach w Atlancie oraz w Sydney, tam już w wadze ciężkiej. Przypomnę, że Atlanta to 96 rok i w tym samym roku Wojciech Bartnik na Mistrzostwach Europy w Wejle zdobył właśnie w wadze ciężkiej brązowy medal. Czemu nie poszło tak dobrze w Ameryce oraz w Australii, jak w Hiszpanii z perspektywy lat? Jak pan na to patrzy?
Powiem tak, to wiele rzeczy się na to złożyło. Na pewno żałuję, że nie robiłem wagi był ciężki. Żałuję, dlatego że na kategorię ciężką byłem za niski, aczkolwiek na turniejach przedolimpijskich, na turniejach kwalifikacyjnych musiałem pokonać 4 bądź 5 zawodników. Każdy z nich coś znaczył, prawda? Ale trafiałem na wicemistrzów Europy, na późniejszych medalistów olimpijskich, wygrywałem z nimi. To bo mówię tutaj akurat o Keberze, mówię o Sultanie Ibrahimowie, którego pokonałem. Co tam jeszcze było? No było tam tak paru takich naprawdę fragomenii, którego też pokonałem, on później był przecież mistrzem świata zawodowym. Szkoda, że gdzieś tam tej trenerzy mnie tam nie przedusili. Wiadomo, w Polsce wygrywałem wszystko i w kategorii ciężkiej, i w super ciężkiej, i nawet z niektórymi z półciężkiej gdzieś tam wygrywałem wcześniej, bo też walczyłem, robiłem czasami wagę półciężką na mecze ligowe. No żałuję tego, ale muszę powiedzieć tak, no te kwalifikacje moje, tego też wielu kibiców nie wie, ale na kwalifikacje kwalifikacje do igrzysk do Atlanty, to były kwalifikacje właśnie w Wejle, prawda? I muszę powiedzieć, że pojechałem z kontuzją, bardzo poważną kontuzją, którą doznałem na turnieju Ustii nad Łabą. Mocny turniej, strasznie mocny, gdzie w pierwszej walce pokonałem chyba zawodnika z Białorusi, w drugiej walce pokonałem Fragomeniego Jakobę, bo 3 razy z nim wygrałem w boksie olimpijskim. Pokonałem jego i potem w półfinale miałem Feliksa Savona. No i ta walka z Feliksem Savonem to jest po prostu walka o życie, naprawdę. Te pojedynki z nim, no to samo to, że tam stoczył 350 walki, tylko kilka przegrał, no to świadczy o jego klasie. Wielki pięściarz, zawodnik niesamowity. No nie dałem się trafić gdzieś tam na głowę, przegrałem na punkty, myślę, że po dobrej walce, bo to tam nawet kibice bardzo mocno mi podziękowali gromkimi brawami, ale trafił mnie w przedostatniej rundzie, bo akurat wtedy boksowaliśmy, to albo 5 razy po 2 minuty, albo 4 po 2. Wiem, że tak to wszystko, to był chyba taki epizod roczny, że chyba było wtedy 5 razy po 2 minuty. No i albo to, albo 4, nie chciałbym skłamać, bo, ale wiem, że 4 albo 5. I po prostu te rundy szybko miały, dostałem prawego haka i złamał mi 12 żebro i śledzioną naruszył. No i za półtora tygodnia już pojechałem z tą kontuzją na Mistrzostwa Europy.
Ja akurat miałem po wypadku rowerowym pęknięte żebra, więc znam ten ból, nie można się uśmiechnąć, nie można kichnąć. Nie wyobrażam sobie, jak można z tym, nie wyobrażam sobie, jak można z tym walczyć. Naprawdę, to jest piekielny ból.
No gipsu nie można było założyć.
No właśnie, a gipsu na żebra nie założysz, to jest prawda.
Oczywiście, ale nie, no ja dla mnie to była jedyna szansa, żeby się zakwalifikować. Po prostu pamiętam, że pierwsze dni to były fatalne, nie mogłem zejść z łóżka nawet. Musiałem turlać się, spadałem z łóżka i dopiero wstawałem. Tak było ciężko, kiedy spinałem się, po prostu bardzo wielki ból był. Tak naprawdę wielkiej konsultacji z lekarzem nawet nie miałem. Tam od nas tylko dał mi garść lekarstw i no i co, no i tam przetrwałem do końca tych zawodów, potem spakowałem się, pojechałem do domu i no i cóż, musiałem się parać z tym bólem. Jakieś tabletki brałem i trochę przestało boleć. No ale cóż, pojechałem, wygrałem dwa pojedynki z dobrymi zawodnikami, dopiero przegrałem z późniejszym też mistrzem świata, Niemcem, z Krasnigim, przegrałem w półfinale. Na punkty.
Przenieśmy się trochę do teraźniejszości, moi drodzy. Przypomnijmy, że tak, na igrzyskach w Tokio wystawimy, i teraz to będzie trochę ironiczne, aż dwóch zawodników, właściwie zawodniczkę i zawodnika. Sandra Drabik, która będzie bić się w kategorii 51 kg oraz Damian Durkacz w kategorii 69. No to pierwsze pytanie, jakie się nasuwa do eksperta.
Nie 69, 63.
A to dostałem taką informację od mojego tutaj bokserskiego eksperta, to zaraz go...
69. Aha. 69 to Polski. To Polski walczył w meczu ostatnim, gdzie stoczył wspaniały pojedynek, ale nie zakwalifikował się na igrzyska.
No dobrze, 63 i 51. Jakie są ich szanse na to, żeby właśnie co osiągnąć? Z czego pan będzie zadowolony?
Panie redaktorze, ja chciałbym coś więcej powiedzieć. Jest jeszcze szansa na dwie kwalifikacje.
No ale mówimy o tych, którzy na razie są. No to zaraz pogadamy o tych szansach. Ale ci te dwie osoby, czyli Sandra Drabik, Damian Durkacz, co dla pana będzie udanym występem tych ludzi?
Nie, no to samo to, że jadą, to już jest kawał dobrej roboty, bo jak wiemy, kwalifikacje są po prostu bardzo trudne. Długie, trudne i czasami bolesne. No, przekonał się o tym Adam Kulik na przykład, który bardzo ambitnie podszedł do swojego pojedynku z bardzo mocnym rywalem, przegrał, uległ na punkty. Gdyby tą walkę wygrał, miałby też szansę zakwalifikowania się. Ale tak, no powróćmy do Durkacza. Durkacz uważam, że ma ogromne szanse. Ja rozmawiałem z nim, również z Sandrą rozmawiałem, życzyłem im wszystkiego dobrego i żeby w końcu przełamali tą złą pasę, nie wiem jak to nazwać, tej niemocy. No wiadomo, trzeba wszystko zrobić, żeby wygrać pierwszy pojedynek. Po prostu trzeba dać siebie wszystko. Nie myślimy o tym, co będzie jutro. Nie myślimy o tym, o następnym pojedynku absolutnie, tylko myślimy o tym, co jest teraz. Czyli pojedynek numer jeden koniecznie trzeba wygrać.
A te dwie osoby, które mogą właśnie jeszcze kwalifikację olimpijską wywalczyć, jakby pan o nich mógł opowiedzieć?
Tak, no to też bardzo, bardzo niesamowicie utytułowane osoby. Ta starsza, nieco starsza, Karolina Koszewska. No to Karolinka, no to dla mnie to jest po prostu ewenement kobieta, bo nie będę mówił, ile ma lat, ale jest trochę starsza od innych, od tej pierwszej, która ma 25, a mianowicie od Eli Wójcik. Też utytułowana zawodniczka bardzo. No też brakuje dziewczynom, brakuje im po prostu. No teraz wiem, że są liczone punkty, być może jakiś pojedynek będą musiały stoczyć. Chodzi o ranking europejski. Z tego co wiem, Karolina jest prawdopodobnie na pierwszym miejscu, więc ma ogromne szanse. No teraz tutaj duża praca dla rządu Polskiego Związku Bokserskiego, żeby móc to przeforsować.
A druga osoba?
Właśnie Elżbieta.
Aha, okej, dobra. A czy jest jakiś taki żal, że Mateusz Masternak na te igrzyska nie, nie się w końcu nie załapie, no bo to taka dosyć była głośna sytuacja, że bokser znany z ringów zawodowych uznał, że chce wystąpić na igrzyskach. Trochę to oczywiście wszystko pandemia zamieszała nam. Myśli pan, że gdyby on rzeczywiście wystąpił, to byłaby szansa na to, żeby w końcu Wojciecha Bartnika przestać wymieniać jako ostatniego medalistę olimpijskiego, bokserskiego polskiego, czy nie?
Panie redaktorze, ja powiem tak, ja go namawiałem do tego. Bardzo usilnie namawiałem go do tego, żeby wrócił do boksu olimpijskiego. No i on to zrobił. Może miałem jakiś wpływ, może nie wiem, ale z tego, co wiem, to on twierdzi, że nie ma sensu. Ja też tak myślę, że znaczy ja bym wrócił do boksu olimpijskiego, tam wystarczyłoby mu wygrać dwa pojedynki i jedzie na igrzyska. Ale jednak mówi, że to jest inny trening, to jest inne przygotowanie. No taka jest prawda. Ja to powiedziałem, że to jest taki sprint, prawda, bieg krótki, natomiast boks zawodowy to jest taki bieg długodystansowy, prawda, bo to jednak 10-12 rund, a tutaj tylko 3 rundy.
Moi drodzy, to jest program Kierunek Tokio. Proszę się, panie Wojtku, nie rozłączać. Krótka reklamka i za chwilkę wracamy.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
Wracamy. Skąd wziął się taki odpływ zawodników od boksu? Czy może wpływ na to ma rywalizacja MMA z MMA, młodszym i dla niektórych bardziej atrakcyjnym sportem? Czy może to jest znak czasów i chodzi też o jakieś inne rozrywki wśród młodzieży? Jak pan na to patrzy?
No ja myślę, że to jest taki trend. Teraz jest taka moda na to, na tą dyscyplinę, na MMA. Nawet niektórzy nie mówią MMA, tylko mówią KSW. Ja mówię, ale to jest federacja KSW.
Tak, niektórzy nie wiedzą, że to nie jest dyscyplina. Ja też zauważyłem, że jak ktoś się nie zna na sporcie, to mówi, no i oni się biją, trenują to KSW. Ja mówię, nie trenują KSW, ale faktycznie, to prawda.
To samo ja usłyszałem, ja po prostu mówię, kochani, mówię, przestańcie, mówię, po pierwsze, po drugie, bez obrazy, muszę powiedzieć tak, większość zawodników, którym nie wyszło w boksie, próbuje swoich sił właśnie w MMA. Tak jest moje zdanie. W większości przypadków tak właśnie jest. Nie radzą sobie w boksie, chcieli być mistrzami, umieją trochę kopać, więc próbują swoich sił w MMA. No ja powiem krótko, no boks to jest po prostu szermierka na pięści, jak to powiedział papa Sztam, jak to, i jest to dyscyplina spokojna, nie ma większych kontuzji, sytuacje pod kontrolą mają sędziowie, mają trenerzy. Tutaj jednak, no nie wiem, no nie chciałbym tutaj źle wypowiadać na temat MMA, ponieważ też ci zawodnicy, którzy ciężko trenują tą dyscyplinę, jaką jest właśnie te wiązane różne style, no po prostu też zostawiają swoje zdrowie na tych matach, na ringach również. Także tutaj, no ale jednak jakbym miał namawiać, to zdecydowanie do boksu klasycznego.
Ale co, jakby, no bo pewnie jakieś liczby można sobie ogarnąć, ile osób do tego boksu teraz, młodych ludzi, przychodzi, bo ja na przykład widzę, że zrobiła się taka moda na boks, mówię z perspektywy mieszkańca Warszawy, tak, że zrobiła się moda na boks pośród dziewcząt, pośród facetów, ale amatorów, takich ludzi, którzy po prostu chcą żyć zdrowo, chcą mieć dobrą kondycję, chcą w razie czego potrafić się, nie wiem, obronić, i dużo na przykład moich koleżanek nagle, takich dziewczyn 20-kilku, 30-kilkuletnich, zaczęło chodzić na boks, na przykład trenują u młodego Skrzecza i fajnie sobie radzą i sobie bardzo chwalą te treningi, bo to oczywiście gdzieś wymaga pewnego rodzaju poświęcenia, przygotowania, nawet na poziomie amatorskim wiemy, że to jednak też trzeba mieć kondycję i tak dalej. Ale mówimy teraz jednak o sporcie profesjonalnym, znaczy profesjonalnym, mówię boksie amatorskim, profesjonalnym, jeżeli tak mogę powiedzieć. I co się dzieje, że jednak ci ludzie aż tak do tego boksu się nie garną?
Nie zgadzam się z panem redaktorze, ponieważ na sali jest bardzo dużo, przychodzi zawodników. Na turniejach jakby pamiętam jeszcze, nie wiem, no 2 lata temu jeszcze jeździłem, może 3 lata temu, ten czas szybko leci. Na turniej, no to potrafiło być 120 120, 150 zawodników i wszyscy oczywiście nie zostali dopuszczeni, ponieważ zawody by trwały wtedy, nie wiem, 5 godzin albo jeszcze dłużej. Także chcieli się organizatorzy zmieścić w 3 godzinach, więc sito zostało przesiane dosyć mocno tych zawodników i zaboksowali tylko ci, którzy mieli po prostu większe kwalifikacje, albo no, zostali dobrze dopasowani wagowo. Także tutaj z tym się nie zgodzę. Na każdej sali też tych 50 jest dużo. Oczywiście też się zgadzam, a zgadzam się z panem, że bardzo dużo ludzi przychodzi, właśnie takich amatorów. I są turnieje organizowane, Max Liga we Wrocławiu. Wiem, że są turnieje takie białych kołnierzyków tak zwane, czyli panowie inżynierowie chcą sobie coś wyjaśnić, są dobierani w sposób prawidłowy, czyli zero pojedynków, małe doświadczenie, takie podobne, i wtedy wchodzą do ringu i po prostu.
No dobrze, ale to skoro tyle osób jednak trenuje ten boks, no to dlaczego my nie mamy sukcesów? To co, mamy po prostu mniej utalentowane pokolenie teraz, gorszych trenerów? Bo ja tak patrzę z perspektywy laika, ja nie jestem ekspertem bokserskim, dlatego być może te pytania są z pana perspektywy nawet trochę naiwne, ale mnie to po prostu ciekawi, to czemu, skoro mamy tych ludzi i mamy to zaplecze, to nie mamy medali tylu, ile byśmy chcieli, albo chociaż jakiegokolwiek medalu. Mówię oczywiście o igrzyskach.
Dlatego, że to prawda, że ci zawodnicy, ci pięściarze chcą szybko zarabiać pieniądze. Czasami jest to spowodowane tym, że mają rodziny, mają takie potrzeby, które ich do tego zmuszają. Często było tak, że ci pięściarze, nawet z kadry, może nie olimpijskiej, ale z kadry jakiejś tam młodzieżowej czy innej tam juniorów, gdzieś tam dorabiali sobie na bramkach. Kończyło się to często niefajnie, nawet bym powiedział tragicznie w niektórych przypadkach. Musieli sobie gdzieś dorobić, proszę pana, więc a teraz co? Kiedyś były mecze ligowe. Do 2000, jak się nie mylę, trzeciego roku czy piątego. Ja skończyłem w 2000, więc wiem, że ta liga była do końca mojej tej amatorskiej kariery. Wspaniała liga, gdzie chodziliśmy do ringu przynajmniej 2, czasami 3 razy w miesiącu. Dostawaliśmy za to pieniądze. Jeszcze często było tak, że mieliśmy etaty w swoich klubach, prawda? Czy w kopalni, czy w policji, czy w wojsku, czy gdzieś tam jakiś etat cywilny się udało znaleźć trenerom, bo trenerowi zależało, żeby ten zawodnik rozwijał się, żeby był w tym klubie, żeby nie szukał pracy, żeby nie szukał jakiegoś innego rozwiązania, prawda? Żeby sobie pomóc. A teraz co? Oni trenują. No ale tak, klub gdzieś tam proponuje 1500 złotych, bo są takie sytuacje, ja znam to, może nie z autopsji, ale gdzieś tam zauważam, widzę i nieraz starałem się pomóc komuś, znajdując sponsora, ale on stwierdził, że 1500 to jest troszeczkę za mało.
Czyli dochodzimy do takiego wniosku, że boks amatorski, rozumiem, powinien być wspierany przez boks zawodowy, no bo niektórzy uważają, że czy Andrzej Wasilewski, czy Tomasz Babiloński jakby mają odpowiednie środki do tego, żeby takie gale amatorskie organizować, żeby gdzieś ten narybek mógł walczyć, poprawiać się i dopiero po jakimś czasie, rozumiem, na przykład właśnie po występie na igrzyskach, po ewentualnym zdobyciu medalu, po nabraniu tego doświadczenia w amatorskim ringu, przejść na zawodostwo.
O, tak by było najrozsądniej.
Najrozsądniej, ale... prawda? No tak, na zdrowy chłopski rozum, to tak by było najlogiczniej.
Prezes Polskiego Związku Bokserskiego, pan Grzegorz Nowaczek, parę lat temu przeprowadził rozmowę właśnie z tymi cudzami boksu olimpijskiego, boże, boksu zawodowego w Polsce. Pan te nazwiska wymienił. I no cóż, no, doszli do jakiegoś wspólnego mianownika, że nie zabieramy tych utalentowanych zawodników, wspieramy ich, możemy z nimi gdzieś tam podpisywać jakieś wstępne umowy, pomagamy im zdobyć kwalifikacje do olimpiady, najlepiej medal, a potem ewentualnie bierzemy ich do siebie. Wiem, że takie porozumienie gdzieś tam powstało, jest i można tych amatorów zdolnych, młodych też zobaczyć na tych galach zawodowych. Często jest tak, że te walki właśnie tych pięściarzy amatorów, czyli olimpijskiego boksu, są lepsze od tych zawodowych. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, czy nie, czy państwo się zgodzą
ze mną. wszystkim nie czuję aż, ja się nie czuję władny, tak, do tego, żeby ten. Natomiast patrząc na tych młodych chłopców, no to oczywiście takim gorącym nazwiskiem sprzed kilku miesięcy jest Jakub Straszewski. Przypomnijmy, że to jest młodzieżowy wicemistrz świata, który przegrał w tej kategorii do 91 kg z Kubańczykiem Jorge Luisem Felimonem. Natomiast no, pokazał się z fajnej strony nie tylko jako pięściarz, ale też jako człowiek, bo gdzieś tam do Zbigniewa Bońka coś mówił. No tak zdobył serce, mam wrażenie, ten chłopak internautów. Czy to jest rzeczywiście taki talent, o którym może być bardzo głośno, czy nie ma już właśnie zakusów na niego boksu zawodowego? No bo to jest jeszcze bardzo młodziutki chłopiec tak naprawdę, niezależnie od tego, że pokazał, że umiejętności ma.
No ja powiem tak, tak, miałem przyjemność go poznać, miałem przyjemność oglądać jego pojedynki. Byłem wówczas właśnie w Kielcach też, szczególnie właśnie pamiętam walkę finałową, gdzie pokazał duży charakter i inteligencję bokserską, bo gdyby jej nie posiadał, to po prostu by został znokautowany w drugiej rundzie. Pierwsza runda bardzo dobrze mu wyszła, natomiast w drugiej już zabrakło, myślę, że zabrakło trochę sił, energii. Kubańczyk bardzo dużo ciosów bił na dolne partie, czyli na tułów. No i zabrał mu po prostu, mówiąc żargonem pięściarskim, prąd. Zabrał mu energię i w drugiej rundzie już Polak, że tak powiem, Jakub miał ogromne problemy, był liczony kilkukrotnie, ale jakoś przetrwał, przytrzymał, przyklinczował, to widać właśnie takie doświadczenie jego i mądrość. A trzecia runda już była po prostu, no, też pod dyktando Kubańczyka, gdzie Polak starał się odrabiać straty. Jest to, powiem tak, jest to fajny, młody pięściarz, nie jest to pięściarz zepsuty, który ma przed sobą dużą drogę, dobrą i taką, powiedziałbym, przed swoją karierą. No, karierę teraz już zaczął, ta kariera już się rozpoczęła. Trzeba powiedzieć, że jego dziadek, również tata, też parali się boksem i ma od kogoś się wzorować. Mhm. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, no ja nie wiem, mam nadzieję, że wytrwa te 3 lata, bo za 3 lata są igrzyska we Francji. Prawda? I mam nadzieję, tak się uśmiecham trochę, bo to też może być problematyczne, ponieważ, no, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jego dziadek jest akurat w strukturach boksu zawodowego, więc zdaje się pan Marian, więc tutaj, no nie wiem, mam nadzieję, że nie będą go na siłę ciągnąć do tego boksu zawodowego, że dadzą mu szansę zdobyć kwalifikacje, a potem medal, bo ma papiery, tym bardziej, że no, po prostu ja myślę, że ma duże serce, ma technikę, ma warunki fizyczne, ale tak naprawdę sił nie ma, którą może jeszcze zdobyć. Jak zdobędzie, będzie jeszcze lepszym pięściarzem.
A są jeszcze tacy młodzi chłopcy lub młode dziewczynki, właśnie mniej więcej w wieku Straszewskiego, na których pan by patrzył z taką dużą nadzieją w kontekście już nawet właśnie nie Tokio, tylko Paryża za 3 lata?
Tak, Tokio nie, ale Paryża jak najbardziej. No, finalistki, czy półfinalistki nawet tych mistrzostw świata młodzieżowych, Kuczewska, Marcinkowska, Ampulska, Tereszczak, Parada, jak Toborek i Jancelewicz. To są te dziewczyny, które już pokazały, że potrafią walczyć, że warto w nie inwestować. I wiem, że polski związek to czyni, że już mi zapewnia, no, takie spokojne życie, gdzie nie muszą się martwić o to, że nie mają na witaminy, że nie mają na jakieś jedzenie dietetyczne. To wszystko już mają zapewnione, mając no, bardzo rozsądnych i mądrych ludzi w polskim związku bokserskim, którzy potrafią znaleźć sponsorów. A bez mecenasów, bez sponsorów nic nie zrobimy absolutnie.
Generalnie właśnie w tych strukturach Polskiego Związku Bokserskiego, którym rządzi Grzegorz Nowaczek, pana znajomy, to jest już wszystko według pana poukładane, czy jednak coś tam jeszcze by pan zmienił i coś gdzieś pan widzi jakieś pole do poprawy? Jak to wygląda z perspektywy osoby patrzącej na to z boku?
No na pewno kilka rzeczy trzeba było chyba zmienić, nie wiem, ale patrząc na tą drogę paroletniej pracy pana Grzegorza, no muszę powiedzieć, że fajnie poukładał sobie ludzi, tych wiceprezesów, którzy wiedzą, do czego są i co mają robić. To nie trzeba im mówić tego, ponieważ oni znają swoje zadania. To po prostu widać, naprawdę widać to. Myślę, że Grzegorz jeszcze za dużo na siebie bierze obowiązków i dobrze by było, gdyby jeszcze znalazł paru menadżerów, którzy by zabiegali o...
Żeby mógł po prostu delegować im pracę trochę, tak? Żeby...
Może akurat nie im, ale może jakieś nowe stanowisko bym stworzył, nowe stanowisko menadżera jakiegoś, ładnie to nazwał, menadżera boksu olimpijskiego. Nawet dwóch kumatych gości, przepraszam, może to być kobieta przecież, która jest obrotna, takich ludzi mamy w Polsce wielu, młodego pokolenia, i dać im nawet z tego procent. Ja bym tak zrobił, dałbym procent, 10%, proszę bardzo, macie z tych pieniędzy, możecie powoływać się przede wszystkim właśnie na dobro młodych pięściarzy, macie pozwolenie, immunitet na to, żeby robić to właśnie tutaj jakby pod tekstem przygotowania olimpijskiego do Paryża. Także tutaj ja bym tak to zrobił, żeby tych pieniędzy jeszcze było więcej, żeby można było stworzyć to, co o czym niedawno pan prezes powiedział, Grzegorz Nowaczek, stworzyć ligę. A jest taka możliwość, bo już są kluby, które chcą, ale ktoś musi ich wspomóc. Kluby, taki klub na przykład we Wrocławiu, powiedzmy, to byłby klub jakiś, nie wiem, czy Wrocław, czy Dolny Śląsk, kontra Wielkopolska, prawda? Wiem, że pan Grzegorz myśli o tym, żeby dla każdego takiego klubu mieć jakiś pułap finansowy, móc ich wspierać. Szuka już tych pieniędzy. Z tego, co wiem, to w przyszłym roku już to może ruszyć. Nie wiem, czy ja powinienem o tym mówić, ale usłyszałem to i chcę podzielić się z państwem, że jest szansa. A ja uważam, że jak nie będzie ligi, to nie będzie dobrze z boksem olimpijskim.
No dobrze, a z boksem zawodowym kiedy będzie dobrze? Bo też jednak przywykliśmy przez lata, już tak na koniec naszej rozmowy spytam, przywykliśmy przez lata, że mieliśmy pięściarzy, którzy nam dostarczali wielkie emocje. Czy Dariusza Michalczewskiego, czy Andrzeja Gołotę, czy Tomasza Adamka, czy przez pewien czas, może niedługi, ale jednak Krzyszka Głowackiego, który wrócił z martwych z
oświatu. No i Włodarczyka, Krzysia, o Włodarczyku nie ma.
No właśnie, ale ja jeszcze nie skończyłem wymieniać, to akurat jest najbliższa mi osoba, bo Krzysia Włodarczyka zna i nawet miałem okazję się z nim kiedyś napić i bardzo go lubię. Natomiast no co teraz? Pan widzi jakąś taką wyrwę, którą da się zasypać, czy możemy mieć przez dłuższy czas?
Pan się z nim napił, a ja z nim walczyłem.
To ja się cieszę, że tak, a nie, że pan się z nim napił, a ja z nim walczyłem, bo ja bym, mogłaby to być bardzo krótka walka.
Ale to pan nie pamięta, kiedy to było, co nie? No tak, bo tak dawno. Pan był bardzo młody, no. 21 lat temu, w 2000 roku miałem przyjemność z Krzysiem skrzyżować pięści.
A to takie dwa pokolenia były wtedy, nie? No bo on przecież, on jest bliżej mojego rocznika.
Tak, on miał 19 lat, jak pamiętam, ale był już utytułowanym juniorkiem, kadetem, prawda, bo miał tytuły, tam chyba medale zdobywane w Mistrzostwach Europy czy świata. Tak, a ja już byłem takim panem na odstawkę, czyli ostatni rok boksu olimpijskiego i już mówię, wieszam rękawice, czas zająć się trenerką, może czym innym. No i co? No i tu udało mi się zdobyć 10. tytuł, wygrywając właśnie z Krzysiem w finale po bardzo dobrym pojedynku.
No dobrze. Krzysiek Włodarczyk, rocznik, przypomnijmy, 81. A z tych młodych, którzy są zawodowcami, widzi pan kogoś, kto nam może dostarczyć dobrych chwil i gdzieś tam dojść do tych walk mistrzowskich? No ja prywatnie też lubię bardzo Maćka Sulenckiego, ale jak otrzymał taką dużą szansę, no to jej wtedy, przypomnijmy, niestety nie wykorzystał. No też pytanie, czy możemy go nazywać młodym, ma 32 lata. Wiadomo, że teraz to się wszystko wydłuża i są pięściarze, którzy i koło 40 walczą na bardzo, bardzo wysokim poziomie.
Powiem panu tak, no ja akurat tak za bardzo nie znam tych młodych zawodników zdolnych, bo niektórzy mają bilanse, widam, jak zauważyłem, po 14-0. boksie olimpijskim niewiele zdobyli, ale fajnie boksują w tym boksie zawodowym, trzeba przyznać. Czy im się uda? No, mając takich promotorów jak pan Andrzej Wasilewski, bo myślę, że ten człowiek potrafi wykreować zawodnika. Wystarczy spojrzeć na tych, których miał w swoich szeregach w teamie. No, mnie najbardziej, to, co mogę powiedzieć, no, denerwuje i tak trochę jest mi przykro, że tacy zawodnicy jak Igor Jakubowski, który fajnie toczył walkę na igrzyskach w Londynie z Okoli, nie wiem, czy pan kojarzy, pamięta?
Tak, no.
A to, no, gdzie jest Igor teraz, a gdzie jest Okoli, prawda? Niesamowite po prostu. Tak skoczył chłopak, że... No i dobrą walkę stoczył na igrzyskach, pamiętam, tam przegrał chyba pierwszą rundę Igor, a potem może mogło być różnie. No, natomiast tak, no, nie wiem, no, za dużo, może za mało koncentracji jest w tym, co robimy. Mam tu na myśli tylko trening, robota, praca, trening, a szukamy, nie wiem, gdzieś rozwiązania w mediach, staramy się być jeszcze gwiazdami różnych innych programów.
Dobrze, moi drodzy, trochę nas goni czas, 10 minut pozostało do godziny 11. Wojciech Bartnik, medalista olimpijski z Barcelony, był moim gościem. Dziękuję bardzo, panie Wojtku.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam kibiców i myślę, że w Tokio jakiś medal powinien być.
No, mamy dwie szanse, a może będziemy mieli cztery, aby ktoś się wykorzystał. Dziękuję serdecznie, tym optymistycznym akcentem kończymy. Kamil Gapiński, to był kolejny odcinek programu Kierunek Tokio. Słyszymy się za tydzień.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!